Rozmowa poranka.
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pani Gabriela Lenartowicz, jest naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
Pani prezes, mamy co prawda połowę 2009 roku, ale Fundusz Ochrony Środowiska i w ogóle Fundusze Ochrony Środowiska, wojewódzkie fundusze podsumowywały rok 2008 ostatnio. Państwo w czasie specjalnej sesji sejmiku. Gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi, ochrona środowiska to te główne zadania, które były realizowane i na które przekazano najwięcej pieniędzy, a efekt, taki ekologiczny efekt, który każdy z mieszkańców odczuwa, to jak wygląda?
Te efekty w naszym województwie są duże. Trzeba wziąć pod uwagę, że z jednej strony jest to wynik aktywności głównie samorządów, jeśli chodzi o inwestycje z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej strony tego, że mimo wszystko w naszym województwie dysponujemy największą ilością środków na ten cel. Jest to też pochodna z jednej strony gospodarowania tymi funduszami przez Wojewódzki Fundusz przez 15 lat, ale także tego, że wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska też są dużo wyższe niż w innych województwach, co jakby świadczy o skali eksploatowania środowiska w naszym województwie.
Czy to samorządy są głównymi beneficjentami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
Jeśli przyjąć, że mamy na myśli samorządy i przedsiębiorstwa komunalne, bo to one najczęściej są beneficjentami projektu wodno-ściekowy, to tak, ale nie tylko. My traktujemy wszystkie podmioty jednakowo, z tym, że sektor publiczny jest takim największym naszym beneficjentem, przedsiębiorcy owszem też, ale tutaj to nie wynika z tego, że my inaczej jakby traktujemy te projekty, tylko z jednej strony decyduje o tym charakter projektów. Te działania, które my finansujemy z ochrony środowiska, to są często działania publiczne, przypisane sektorowi publicznemu, a nie prywatnemu, a z drugiej strony pozyskiwanie środków publicznych przez przedsiębiorców ograniczają przepisy dotyczące pomocy publicznej, które limitują, ograniczają i zakres tej pomocy, i sektor, do którego może być udzielany, ale także i poziom tej pomocy.
Ja pamiętam, że w rozmowie z panią prezes pojawiało się takie stwierdzenie, że te pieniądze, którymi dysponuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, one mają też pomagać przezwyciężać kryzys. Sytuacja na rynku w dalszym ciągu jest trudna. Ekonomiści mówią, że właściwie rok 2009 to być może będzie trudniejszy rok niż 2008, a w 2008 udało się pomóc trochę właśnie tymi pieniędzmi?
Zrobiliśmy wszystko, widząc to, co się dzieje w otoczeniu gospodarczym, by pieniądze funduszu trafiały jak najszybciej do gospodarki, bo czy beneficjentem jest samorząd, czy przedsiębiorca, to ostatecznie...
Wykonawcą będzie firma jakaś.
Będzie wykonawcą firma, ale to trafia do gospodarki, do naszego otoczenia infrastrukturalnego. I po pierwsze, przyspieszyliśmy procedury, przyspieszyliśmy je. Po drugie, zrównaliśmy w możliwości korzystania z umorzeń, bo ja przypomnę, że to są kredyty, u nas pożyczki są z jednej strony preferencyjne, a z drugiej strony tym dodatkową preferencją jest możliwość umorzenia tej pożyczki i kiedyś dostępność do tego umorzenia była większa dla samorządu, bo pożyczki mogły być dla nich umarzane w wysokości 50%, dla pozostałych różnie, czasami tylko 30%. W tej chwili od tego roku jednakowo traktujemy wszystkie podmioty, niezależnie od struktury własności. Każdy się może ubiegać o 50% umorzenia i to są pieniądze, które błyskawicznie trafiają do beneficjentów, którzy zaciągnęli te pożyczki wcześniej już. Poza tym zwróciliśmy uwagę na pomoc bezpośrednio kierowaną do mieszkańców, a ściślej do rodzin. Mam tutaj na myśli finansowanie przez nas zielonych szkół i profilaktyki zdrowotnej generalnie dla dzieci, gdzie podwyższyliśmy bardzo znacznie tę pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci z rodzin ubogich w taki sposób, żeby żadne dziecko nie musiało rezygnować z takiego wyjazdu li tylko z powodów ekonomicznych. Ta nasza pomoc w zasadzie finansuje przebieg całego turnusu.
Czyli w skali takiej makro, no to samorządy, duże inwestycje, ale z drugiej strony beneficjentami są również poszczególni obywatele, którzy być może nie wiedzą tak bezpośrednio, bo nie oni starają się o te pieniądze, prawda? W przypadku zielonej szkoły na przykład.
W przypadku zielonej szkoły, w przypadku programów tych ograniczeń niskiej emisji obszarowych. To są programy, które mają na celu jakby ograniczenie emisji trujących gazów, czyli spalin tak naprawdę z kotłowni przydomowych do atmosfery, ale to nie jest jedyny cel. Tak naprawdę efektem jest ograniczenie zużycia energii czy paliw do ogrzewania, tym samym oszczędność w domowych budżetach. A za pośrednictwem tych programów, na które pożyczkę zaciąga wprawdzie samorząd, ale finansowany jest już konkretny Kowalski w danej gminie.
Skoro mówi pani o oszczędzaniu energii, to wiele miejsca poświęca się ostatnio odnawialnym źródłom energii. Wiele firm zaczyna inwestować w tej branży, widząc swoją przyszłość. Fundusz również coraz częściej głosem swoich pracowników i pani prezes właśnie o tych sprawach mówi. Jak to będzie wyglądać w najbliższej przyszłości? Tutaj zaangażowanie funduszu.
Zaangażowanie funduszu jest już większe. W ramach tego naszego pakietu antykryzysowego, że tak powiem, znalazł się także rozszerzony dostęp do finansowania źródeł odnawialnych, czy to w postaci instalacji solarnych, czy kotłów na biomasę. Także szerzej w ramach tych programów obszarowych finansowane są instalacje solarne, ale także zrobiliśmy taki ukłon w kierunku promowania tych rozwiązań i finansujemy w postaci dotacji oprócz pożyczki, jeśli podmiot publiczny zwróci się do nas i będzie to inwestycja celu publicznego, czyli budynek użyteczności publicznej, to oprócz tej umarzalnej pożyczki my jeszcze dofinansujemy to przedsięwzięcie dotacją. Chodzi nam o to, żeby środki przeznaczane na ten cel były jak najbardziej efektywne, czyli trafiały tak naprawdę do jak największej liczby odbiorców. W postaci jakby choćby użytkowników hal sportowych, basenów, tam gdzie zależy nam jednocześnie promocja, ale też na tym, żeby najwięcej osób z tego skorzystało.
I jakie jest zainteresowanie? Bo wydaje się, że to bardzo atrakcyjna sprawa.
Jest zainteresowanie, jest bardzo duże. Te zapisy, my zawsze z półrocznym wyprzedzeniem musimy uchwalać nasze listy przedsięwzięć priorytetowych. To jest podstawowy dokument, na którym działamy i te rozwiązania funkcjonują od stycznia bieżącego roku i widzimy bardzo duże zainteresowanie. Zresztą te wszystkie zmiany wprowadziliśmy po konsultacjach z zainteresowanymi beneficjentami. I muszę powiedzieć, że ta nasza filozofia partnerstwa w kreowaniu jakby polityki funduszu i wydatkowaniu środków publicznych zdaje bardzo dobrze egzamin.
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pani Gabriela Lenartowicz jest naszym gościem dziś w rozmowie poranka. Pani prezes, dużo mówi się o budowie spalarni odpadów w województwie śląskim. Prezydenci mówią o tym, że w zależności od tego, kto oczywiście się wypowiada, że jest zadowolony albo nie jest zadowolony z tempa tych prac, które się odbywają. A pani prezes, jak ocenia ten program, który jest realizowany?
Muszę tutaj jakby wprowadzić. Wojewódzki Fundusz jest instytucją, która w imieniu Ministerstwa Środowiska jakby monitoruje przygotowanie projektu termicznej utylizacji odpadów aglomeracji śląskiej, a to z tego względu, że na ten cel została zarezerwowana bezkonkursowa pula środków w wysokości 700 milionów złotych w programie Infrastruktura i Środowisko i z tego tytułu te przygotowania monitorujemy, raportujemy co miesiąc do Ministerstwa Środowiska. Te narzekania, które pan redaktor wspomina, czy powiedzmy rozbieżne opinie na temat przygotowania prac, należy jakby w dwóch płaszczyznach odbierać. Z jednej strony przygotowanie takiego projektu jest skomplikowane w tej części formalno-prawnej, bo nie technologicznej. Ja już wiele razy mówiłem, to są technologie znane w Europie.
Realizowane,
więc tu nie ma problemów. Problem polega na przygotowaniu dokumentacji zgodnie z wymogami z jednej strony technicznymi, ale przede wszystkim zgodnie z wymogami unijnymi dotyczącymi konsultacji społecznych, opiniowania wariantowych rozwiązań, czy to związanych z lokalizacją, czy to z zastosowaną technologią. Ta formalna część tych przygotowań jest pracochłonna i niezwykle skomplikowana, a poza tym trzeba sobie zdawać sprawę, że dość ryzykowna. Ryzykowna o tyle, że jeśli w tym harmonogramie planowanym te prace nie zostaną przeprowadzone, to z jednej strony możemy jako kraj, jako województwo, jako kraj utracić te środki, a z drugiej strony przeprowadzając te procedury, ale czy obarczone błędem, czy wadą, to potencjalny beneficjent ryzykuje tym, że po kilku latach, jeśli Komisja Europejska przeprowadzi kontrolę i znajdzie uchybienia w procedurach na przykład konsultacji społecznych, to może zażądać zwrotu tych środków, czym to może skutkować dla tych samorządów, samorządów, które na siebie biorą tę odpowiedzialność w postaci Związku Górnośląskiego, to można sobie wyobrazić.
Czyli tutaj to musi być bardzo dobrze przygotowane, żeby nie było potem problemów.
Musi być bardzo dobrze przygotowane, beneficjenci mają tego świadomość, ale też i obawy.
A czy nie ma zagrożenia, że jak to będzie tak długo trwało, to te pieniądze, o których pani prezes wspomniała, mogą przepaść?
To zagrożenie istnieje, stąd ten monitoring. Obecnie my sprawozdajemy pewne opóźnienia w tych projektach, zresztą nie jesteśmy odosobnieni. Żaden projekt, z wyjątkiem projektu krakowskiego i po części warszawskiego, nie jest dostatecznie przygotowany.
Ale te dwa były już wcześniej realizowane.
Te dwa były już wcześniej przygotowywane, więc wszyscy mają opóźnienia, z tym, że do dziś te opóźnienia mieszczą się w przewidywanym harmonogramie, tak żeby inwestycje zakończyć i rozliczyć do 2015 roku. Tym niemniej nie tak dawno tym projektom, które znajdują się na liście kluczowej, tym projektom w skrócie mówiąc pelarniowym, przyglądali się eksperci zaangażowani przez Komisję Europejską w ramach projektu Jaspers i podchodzą po analizie do tych projektów, do ich realizacji bardzo sceptycznie z punktu widzenia właśnie tempa przygotowań i ryzyk związanych z czasem. Jaki będzie ostateczny werdykt? Na razie wstępnie eksperci wyrażali swoje opinie na roboczym spotkaniu, przedłożą ostateczną Ministerstwu Środowiska, a Ministerstwo Środowiska razem z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego prawdopodobnie wypowiedzą się jeszcze jesienią tego roku i sądzę, że do końca tego roku zapadnie decyzja, czy kontynuowane będą te projekty i które, czy będziemy musieli jako kraj z nich zrezygnować na tyle szybko, żeby móc te środki przeznaczyć na inne projekty konkursowe, tak żeby dla kraju nie przepadły. Chociaż moim zdaniem byłoby to z wielką szkodą dla rozwiązania problemu odpadów komunalnych w aglomeracji. Uważam, że przy dobrym przeprowadzeniu przygotowań do tej inwestycji, prowadzeniu tej inwestycji, ona ma duże szanse realizacji w tym przewidzianym do 2015 roku czasie.
Tutaj mówimy o tych działaniach, które realizowane są na Śląsku w ramach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Tych konsultacji społecznych jeszcze nie było, zatem właściwie mieszkańcy Śląska na ten temat pewnie wiedzą niewiele i też nie wypowiadają się jeszcze, ale ostatnie doniesienia prasowe dotyczyły z kolei tego, co dzieje się za naszą południową granicą i tutaj pani prezes również była w Czechach, żeby obserwować, jak tam trwają przygotowania do budowy spalarni, jak tam wygląda sytuacja.
Wybraliśmy się razem z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z taką krótką wizytą studialną do Morawsko-Szleskiego kraju, czyli konkretnie do Ostrawy. Gościł nas zastępca Heitmana, tego województwa, bo to jest odpowiednik naszego samorządu województwa, który jest wnioskodawcą, przygotowuje projekt podobny do naszego, a zaspokajający potrzeby aglomeracji ostrawsko-karwińskiej. Stan przygotowań tego projektu jest nieco dalszy od naszego, ale z kolei Czechów czekają inne problemy. Z jednej strony opracowana jest już koncepcja bardziej zaawansowana niż u nas tego przedsięwzięcia. Są po pierwszym etapie konsultacji społecznych.
A pytali również Polaków, którzy mieszkają za granicą?
Ja muszę powiedzieć, że procedury tutaj, którym podlegają takie projekty, są bardzo oczywiste i przejrzyste i regulują to konwencje międzynarodowe, więc tutaj jakby nie ma obaw. Czesi mają bariery, przed nimi stoją bariery większe niż u nas, natury formalno-prawnej. Otóż stan prawny Republice Czeskiej jest w tej chwili taki, że ze środków publicznych, póki niezmieniona zostanie ustawa u nich, nie będzie mogła być finansowana żadna inwestycja, która przewiduje termiczne przekształcenie odpadów komunalnych.
Czyli z jednej strony są bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o realizację tego projektu, ale z drugiej są pewne bariery formalno-prawne, które mogą wstrzymać te inwestycje.
To są bariery, które w ogóle obecnie nie pozwalają na rozpoczęcie takiej inwestycji, na finansowanie jej. Prace legislacyjne w tej sprawie trwają i to rozstrzygnięcie ma nastąpić gdzieś jesienią. Ale tak jak mówię, nie ma żadnych obaw, żeby ta instalacja nie była konsultowana także z władzami polskimi i mieszkańcami przygranicznymi, chociaż z opinii w tej chwili eksperckich i stosowanych rozwiązań na świecie jest to jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań utylizacji odpadów, zwłaszcza jeśli taka instalacja jest położona na zdegradowanych obszarach poprzemysłowych, gdzie ten zakres oddziaływania jest naprawdę, naprawdę niewielki. Tym niemniej te konsultacje i tak są niezbędne, więc nie ma obaw, że nagle powstanie przy granicy w okolicach Karwiny spalarnia, o której dowiemy się wtedy, jak zacznie funkcjonować. To jest ze względu na uregulowanie międzynarodowe niemożliwe i sytuacja, którą niektórzy pamiętają sprzed kilkunastu czy 20 lat z Tonawy, nie jest obecnie ze względu na to, że i Czesi, i my jesteśmy w Unii Europejskiej, reguluje tę współpracę, regulują konwencje międzynarodowe. Postęp w zakresie konsultacji społecznych w prawie Unii Europejskiej jest tak duży, że po prostu niemożliwe jest, tak jak powiedziałam, inwestycja tej wielkości przy granicy bez naszej akceptacji.
Na koniec kilka słów o tym, co w tej chwili dzieje się w funduszu i w 2009 roku będzie się działo. To jest kontynuacja tych działań, które były realizowane w poprzednim roku i w poprzednich latach, czy też inne priorytety?
Generalnie kontynuacja, ale że każda kontynuacja musi jakby odpowiadać zapotrzebowaniu otoczenia, które się zmienia, tak jak sytuacja gospodarcza, o której pan wspomniał. My też jakby idziemy z duchem czasu i słuchamy naszych beneficjentów, konsultujemy z nimi zawsze każdą nowelizację i w ten sposób chcemy położyć większy nacisk na programy związane z efektywnością energetyczną.
Czyli te odnawialne źródła energii.
Ale nie
też.
Tylko. I odnawialne źródła energii, ale także zwiększenie jakby efektywności energetycznej na poziomie lokalnym po to, żeby ludzie mniej płacili za prąd, za ciepło. Takie programy chcemy finansować i później już opracowanie oczywiście, a później już pilotażowe rozwiązania, kolejne inwestycyjne w ramach tych programów. I to jest jakby jedno nowum na liście naszych przedsięwzięć priorytetowych. Chcielibyśmy też w sposób taki pilotażowy na razie, zobaczymy jakie zainteresowanie to będzie budziło, wesprzeć ochronę atmosfery czy ograniczenie emisji w miastach, w aglomeracjach poprzez to, że chcemy finansować koszty nabycia miejskich pojazdów hybrydowych. Mam tutaj na myśli autobusy miejskie właśnie z napędem hybrydowym i tu chcielibyśmy finansować różnicę między nabyciem takiego pojazdu, a pojazdu standardowego.
Takie pojazdy można już było obserwować. Jeden chyba z takich autobusów jeździł
właśnie
po ulicach miast.
Tym bardziej z jednej strony jest to promocja takich rozwiązań. Na pewno jest to zdecydowane ograniczenie emisji spalin w miastach, a ponadto jest to duży postęp taki technologiczny, zwłaszcza, że wspieramy tutaj polskie rozwiązania, bo te pojazdy są produkowane już w Polsce.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, była dziś naszym gościem.
Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.